Śniadanie polityków.
9:09, Jarosław Popek, witam Państwa bardzo serdecznie, a dzisiaj moimi gośćmi są Karol Rabenda, Partia Republikańska, dzień dobry.
Dzień dobry.
Marek Rutka, Nowa Lewica, dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Przemysław Majewski, Prawo i Sprawiedliwość,
witam. Dzień dobry.
I nie mamy niestety przedstawiciela Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej. Niestety, mimo wielu prób podjętych, żaden z posłów, żaden z parlamentarzystów nie zgodził się na wizytę w naszym studio, a jeden z nich, który wcześniej zgodził się jednak na udział w naszych komentarzach, odmówił wczoraj późnym wieczorem, więc trudno. Jeżeli państwu będzie brakowało polityków Platformy Obywatelskiej, to mam nadzieję, że już w przyszłym tygodniu się w naszym studio pojawią. A my zaczynamy właśnie od Platformy Obywatelskiej, bo w sobotę odbyły się wybory i na przewodniczącego tej partii, i na przewodniczących regionalnych struktur Platformy Obywatelskiej. W Gdańsku mamy chyba jednak zaskoczenie. Mieczysław Struk pokonał Agnieszkę Pomaską, która została namaszczona przez Donalda Tuska. Donalda Tuska, który został głównym przewodniczącym Platformy Obywatelskiej. Może zacznijmy od Marka Rutki. Czy to dla pana jest zaskoczenie, że Mieczysław Struk będzie liderem Platformy na Pomorzu?
Nie, dla mnie to nie jest zaskoczenie. Ja obserwuję pracę pana Mieczysława Struka od wielu, wielu lat. Od 10 lat jest marszałkiem województwa pomorskiego. Wygrana pana Struka jest to bardzo silne wzmocnienie takiej Polski samorządowej. I także taki wyraz uznania dla ciężkiej pracy pana marszałka, który nie skupia się tylko i wyłącznie na Trójmieście, ale na całym województwie. Bardzo wiele przebywa w terenie. Od 2004 roku województwo pomorskie pozyskało ponad 46 miliardów złotych z funduszy unijnych i to jest w dużej mierze zasługa także Urzędu Marszałkowskiego, którym kieruje pan marszałek Struk.
No właśnie, poseł Rutka mówi o pieniądzach. To jest dosyć istotne właśnie dla tej tylko Pomorza Powiatowego. Przemysław Majewski.
Bez wątpienia. Natomiast jeszcze jedną rzecz trzeba podkreślić, że pan marszałek Struk jakby wygrał na Pomorzu. Gdańsk tutaj przewodniczenie objął wiceprezydent Piotr Borawski, więc ja jako radny będę też tak przyglądał się, jak będzie łączył te funkcje. Natomiast jeśli chodzi o sam pojedynek na Pomorzu między posłanką Pomaską a marszałkiem Strukiem, to dla mnie sam wynik być może jest zaskoczeniem, natomiast ja jako radny z Prawa i Sprawiedliwości w Gdańsku raczej nie spodziewam się dużej zmiany, jeśli chodzi o kurs polityczny Platformy Obywatelskiej na Pomorzu, no bo zarówno marszałek, jak i posłanka od dłuższego czasu raczej pokazywali się jako przedstawiciele raczej takiej totalnej opozycji, aniżeli konstruktywnej. I to także patrząc przez pryzmat samego Pomorza, nie tylko tych ogólnopolskich spraw. A inna kwestia to też ten potencjał, jaki posiada marszałek Struk jako właśnie urzędnik, który dysponuje potężnymi środkami unijnymi. Pytanie, jak w tych kolejnych perspektywach unijnych będą te środki wydatkowane, to też jest dla nas zadanie, żeby obserwować, w jaki sposób one są wydatkowane.
To teraz pytam Karola Rabendę, czy możliwe jest łączenie takich dwóch bardzo poważnych przecież funkcji?
Myślę, że jest możliwe. Pan marszałek Struk wiele rzeczy w swoim życiu łączył, jeśli chodzi o stanowiska, więc jakby to chyba nie będzie dla niego problemem. Ja się przyznam, że ja nie byłem zaskoczony, bo jakby widząc pana marszałka na co po niektórych dożynkach, to wiedziałem, że ten objazd trwa i jednak siła terenu w stosunku do siły Gdańska i Gdyni, które chyba głównie były za panią Pomaską, to zwyciężyło. No, co tutaj? No, Platforma zrobiła sobie wybory, poukładała to jakoś. Może nie pomyśli Donalda Tuska, ale jakoś te wybory przeprowadziła. Co chyba warto podkreślić, to skoro Platforma deklaruje, że ma, nie wiem, 30 czy 40 tysięcy członków, a udział w wyborach wzięły coś ponad 11 tysięcy, no to chyba zainteresowania dużego nie było.
Jak w każdych wyborach, niska frekwencja.
Niska frekwencja, ale chyba dużo niższa niż wśród wyborców w wyborach, czy to parlamentarnych, czy prezydenckich, no bo to jest jakieś 25-30 parę procent, więc wśród ludzi, którzy bezpośrednio biorą udział w polityce, no to jest bardzo niska frekwencja.
To ja spytam jeszcze Marka Rutkę, bo przecież Agnieszka Pomaska jest uważana za taką, za takie bardzo radykalnie lewe skrzydło Platformy Obywatelskiej. Czy jej przegrana w tych wyborach to jest dla was dobra informacja? W końcu nie ma, nie będzie dodatkowej konkurencji.
Jakoś nie zauważyłem specjalnie skrętu Platformy też w lewo, także...
Naprawdę?
Nie, nie widzę tego, naprawdę. Nie, zresztą staram się skupiać na pracy w Nowej Lewicy, mamy wiele nowych wyzwań, stoimy przed wyborami w naszym województwie za 1,5 miesiąca i to jest dla mnie, szczerze mówiąc, ważne. Aczkolwiek ja z posłanką Pomaską współpracuję, jestem wiceprzewodniczącym zespołu parlamentarnego, na którego ona stoi czele, którego celem jest doprowadzenie do tego, aby ustawa metropolitalna, pomorska ustawa metropolitalna była uchwalona. Także współpracujemy i ja tutaj absolutnie nie widzę w jej osobie żadnego wroga.
To teraz jeszcze spytam o Donalda Tuska. Co się może zmienić? Czy coś w ogóle się zmieni w Platformie pod rządami nowego, starego przewodniczącego tej partii, Przemysław Majewski?
Mamy chyba w ostatnich tygodniach przykłady na to, co się zmieniło. Jeśli spojrzeć na wyniki sondażowe, no to Platforma Obywatelska raczej gdzieś tam ustabilizowała się na pewnym poziomie i raczej nie było tego marszu po przewodniczenie w sondażach. Natomiast jeśli chodzi o struktury, to tutaj widzimy, że wyraźnie, że samo namaszczenie przez przewodniczącego Tuska na swojego kandydata, jak w przypadku posłanki Pomaski, to nie oznacza od razu poparcia samych struktur, co też pokazuje nam, że jednak są pewne tarcia, pewne spory wewnątrz partii i to nie jest tak, że głos samego Donalda Tuska powoduje, że wszyscy czynią tak, jak on by wolał. Więc myślę, że tutaj w samej Platformie Obywatelskiej też będzie czas na pewne rozliczenia, ale także pewien czas tarć wewnątrzpartyjnych i tak naprawdę możemy za jakiś czas dopiero spojrzeć z perspektywy czasu, jak to będzie wyglądało.
To zostawiając teraz Platformę, przejdźmy do koalicji rządzącej, do Zjednoczonej Prawicy i pytanie do Karola Rabendy. Kiedy Partia Republikańska się zdeklaruje, ile chce mieć ministerstw?
To nie jest kwestia deklaracji, tylko to jest kwestia pewnej umowy, a mianowicie umowy koalicyjnej. Jeśli chodzi o naszą umowę koalicyjną, no to ona już jest jakby w 99% ustalona. Będzie pewnie ogłoszona w tym tygodniu, chciałem powiedzieć w przyszłym tygodniu, ale pewnie w tym tygodniu przy okazji jakichś trochę szerszych przetasowań w rządzie, więc jeśli chodzi o Partię Republikańską, o Prawo i Sprawiedliwość, czy Solidarną Polskę, no to tutaj już żadnego żadnego sporu, żadnej dyskusji nie ma, bo te rzeczy są ustalone.
Dzisiaj politycy Prawa i Sprawiedliwości objeżdżają pewnie cały kraj, bo na Pomorzu w wielu miejscach odbywają się konferencje, spotkania, które będą promować Polski Ład, a dziś także premier Mateusz Morawiecki ma poinformować, jakie lokalne inwestycje mogą w najbliższym czasie dostać łącznie 20 miliardów z rządowego funduszu właśnie z Polskiego Ładu i to jest pierwsza część rządowej pomocy dla samorządów, czyli czy premier Mateusz Morawiecki w ten sposób wytrąci ten argument, który podnoszą samorządy, że stracą na Polskim Ładzie, na tych wszystkich zmianach podatkowych? Marek Rutka.
To jest bardzo ciekawa sytuacja, że pan premier obiecuje 20 miliardów na inwestycje, tylko nie powiedział skąd weźmie te pieniądze, ale jakbyśmy dokładniej zaznajomili się z tą całą sytuacją, to byśmy wiedzieli, że zabiera je samorządom. Także jedną ręką daje, a drugą znaczy najpierw zabiera, a potem daje. Niestety zabiera jednym, daje zupełnie innym, czyli takim, którzy są bliżej, że tak powiem, jego ugrupowania politycznego. To bardzo zła praktyka, ponieważ Fundusz Odbudowy nadal nie jest zatwierdzony przez Unię Europejską. Jesteśmy jednym z trzech krajów, który Fundusz Odbudowy nie został zaakceptowany i te pieniądze z Unii na razie ich nie widać, nawet na horyzoncie. Może w perspektywie lipca przyszłego roku, ale wcześniej jest niewielka szansa. Pan premier Morawiecki w wywiadzie dla jednej z brytyjskich gazet ostatnio powiedział, że jak nie dostaniemy tych pieniędzy, to będzie trzecia wojna światowa. No, taka retoryka jest niedopuszczalna w ustach szefa rządu dużego europejskiego kraju. Nie wiem, do czego ona, taka retoryka dąży. Nie wiem, do czego w ogóle było potrzebne spotkanie z panią Le Pen. Nikt, żaden przywódca europejskiego i pozaeuropejskiego demokratycznego kraju nie spotyka się z przywódczynią ruchu skrajnie narodowego, żeby nie powiedzieć rasistowskiego i ksenofobicznego.
Czy to spotkanie ma jakiś wpływ na to, czy dostaniemy pieniądze, czy
tak, nie? Tak, ma wpływ, ponieważ wszyscy politycy w Unii Europejskiej to oglądają i przywódcy państw Unii Europejskiej, którzy będą głosowali także, oglądają tą przedziwną sytuację, że szef polskiego rządu spotyka się z osobą, która jest sponsorowana przez prezydenta Putina, przez Rosję. Jest to rzecz absolutnie dla mnie niedopuszczalna i niezrozumiała i pokazuje, że skręcamy w kierunku państw autorytarnych. No, jeśli pani Le Pen opowiada się za tym, aby Francja opuściła struktury NATO, no to czy my także pójdziemy tą drogą i mamy wypowiedzieć Pakt Północnoatlantycki? To jest bardzo niebezpieczna gra.
No to już chyba lekka przesada, panie pośle. Natomiast ja jeszcze spytam o jedną
rzecz. Francja jest poza strukturami NATO od dawna i połowa polityków jest sceptyczna co do obecności Francji w strukturach jakichkolwiek NATO, więc dobrze by było mówić o faktach, a nie...
Patrzymy też na to, że co najmniej 10 kandydatów na prezydenta Francji poparło Polskę w tej dyskusji dotyczącej Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ale ja chciałem się jeszcze zatrzymać właśnie przy pieniądzach. Czy to nie jest tak, jak twierdzą polskie władze, jak mówią polskie władze, że jesteśmy szantażowani, a te pieniądze po prostu nam się należą i jeżeli my ich nie dostaniemy, no to będzie Komisja Europejska złamie prawo, Przemysław Majewski.
No jeśli pan poseł Rutka mówi o tym, że pieniądze, które mamy otrzymać, zależą od tego, czy premier spotyka się z takim czy innym politykiem, no to chyba nie o to w tym chodzi, bo te pieniądze powinny po prostu być przyznawane w oparciu o przepisy prawa, a nie o to, że ktoś się z kimś spotyka lub nie. To jest jakby jedna rzecz, a druga kwestia, to już widzimy i to nawet w ustach polityków opozycji. Donald Tusk już przebąkuje, czy też wprost mówi o tym, że te pieniądze po prostu do Polski trafią, więc wydaje się, że jest po prostu pewien taki szum medialny i politycy opozycji zarówno w Polsce, jak i ci przedstawiciele w Parlamencie Europejskim próbują jeszcze trochę takie wywoływać wrażenie, próbują różnego rodzaju naciski wywoływać, jak chociażby skargi na przewodniczącą von der Leyen w Parlamencie Europejskim. To wszystko jest takie tworzenie wrażenia, że przeciw polskiemu rządowi się buntuje Unia Europejska wobec zachowań, ale to tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia, bo po prostu my jako Polska te pieniądze po prostu otrzymamy i to wynika z przepisów prawa, z ustaleń, które były poczynione wcześniej, a jakiekolwiek tworzenie zasłony dymnej, że Polska nie przestrzega przepisów praworządności, i to jest tak naprawdę tylko czysta gra polityczna i ona po prostu się w końcu musi skończyć, tak czy inaczej.
No to jeżeli, tak jak mówi Przemysław Majewski, te pieniądze otrzymamy, to po co na przykład była ta uchwalona w ubiegłym tygodniu rezolucja Parlamentu Europejskiego, z której jasno wynika, że Polska tych pieniędzy otrzymać nie powinna, Karol Rabenda?
Bo to jest uchwała Parlamentu Europejskiego. Trzeba jakby zawsze powtarzać, czym jest Parlament Europejski, czym jest Komisja Europejska i czym są tak de facto miejsca, gdzie się wszystko rozstrzyga, czyli szczyty przedstawicieli państw, premierów, prezydentów. Parlament Europejski nie ma praktycznie żadnego wpływu na rzeczywistość Unii Europejską. Może się spotkać, może zrobić sobie debatę, może nie wiem, wydać rezolucję o tym, czy co powinno być w Funduszu Odbudowy, czego nie powinno być, ale to nie ma żadnego znaczenia. Parlament Europejski chyba w zeszłym tygodniu zaprotestował przeciwko zakazowi aborcji w Teksasie. Już widzę, jak gubernator Teksasu jakby pakuje swoje papiery i już się zastosowuje do rezolucji Parlamentu Europejskiego. No, Parlament Europejski głosuje przy wyborze Komisji Europejskiej i tak między jakby w czasie kadencji, no to jest jakby ciałem, które sobie może uchwalać różne rzeczy, ale to nie ma wpływu na rzeczywistość. Praktyczny wpływ na rzeczywistość mają właśnie szczyty, z którymi też mieliśmy w zeszłym tygodniu do czynienia. I tam poza Holandią, Markiem Rutte, których chyba najgłośniej protestował przeciwko przyznaniu Polsce, przyznaniu, to też o czym my rozmawiamy. Te pieniądze, to nie jest kwestia, czy te pieniądze nam się należą, tylko to jest część naszych pieniędzy wspólnie wynegocjowanych w ramach wspólnego projektu Unii Europejskiej. Także poza Markiem Rutte, który sam ma problemy w Holandii, swoją drogą Holandia w ogóle powinna mieć jakieś postępowanie Unii Europejskiej, właśnie Komisji Europejskiej, bo stosuje od lat system podatkowy, który drenuje budżety innych państw. To jest tak de facto taki mały raj podatkowy w ramach Unii Europejskiej. Wszyscy na tym tracimy, więc to Holandia powinna mieć różnego rodzaju postępowania ze strony instytucji europejskiej. Ale wracając do tego szczytu, no to właśnie poza Holandią nikt głośno nie podnosił tych kwestii. A stanowisko Polski poparło wiele krajów, głównie z naszego regionu. I tak jak pan redaktor wspomniał, jeśli chodzi o politykę wewnętrzną w różnych krajach Unii Europejskiej, no to stanowisko Polski ma poparcie wśród na przykład kandydatów na prezydenta Francji. A patrząc na to, co się dzieje w polityce wewnętrznej innych krajów, takich jak Włochy, Hiszpania, no to możemy mieć w ciągu roku do zmiany na stanowiskach premierów czy prezydentów w tych krajach, no osoby, które są bardziej sceptyczne do tego, co robi tak zwana biurokracja brukselska, więc no, możemy sobie się przyglądać temu, co robi Parlament Europejski, ale fakty są zupełnie inne. Fundusz Odbudowy KPO zostanie uruchomione prawdopodobnie do końca roku i te środki się w Polsce znajdą. Nie ma prawnej możliwości do tego, żeby wstrzymywać w nieskończoność wypłaty tych środków.
To jeszcze zatrzymując się przy tej rezolucji ubiegłotygodniowej, tam mnie zafarbowało takie sformułowanie, że europejscy podatnicy nie powinni płacić na rządy w Polsce. I pytanie do posła Rutki. Dlaczego europarlamentarzyści z lewicy zagłosowali za tą rezolucją?
No to jest wszystko bardzo jasne i czytelne. Jeśli rządy jakiegoś państwa nie przestrzegają prawa unijnego i zarazem także prawa wewnętrznego swojego kraju, a tak jest w przypadku Polski, to za to są konsekwencje. Ja tutaj absolutnie niczego dziwnego nie widzę.
No, ale trzeba karać społeczeństwo?
No, ale... znaczy społeczeństwo, no tutaj...
To jest, tak to wychodzi.
No ale zaraz, społeczeństwo wybrało pana rząd tak zwanej Zjednoczonej Prawicy i społeczeństwo też będzie ponosiło koszty tych swoich wyborów, no delikatnie mówiąc nietrafionych. To, że rząd nie liczy się ze społeczeństwem, jest zupełnie inną kwestią. Najnowszy sondaż mówi o tym, że 47% Polaków uważa, że jesteśmy na, w cudzysłowie, najlepszej drodze do wyjścia z Unii Europejskiej. 47%. Przeciwnego zdania jest tylko 36%. W związku z tym coś złego się dzieje. No władza nie słucha obywateli, ale prędzej czy później te obywatele z tą władzą zrobią porządek po prostu.
Tak, ale 49% polskich obywateli uważa, że pieniądze z KPO powinny być wypłacone przez Unię Europejską. To jest pytanie, kto działa przeciwko obywatelom Polski, bo moim zdaniem to jednak biurokracja unijna działa. Niestety przy udziale części naszych polskich eurodeputowanych z Koalicji Obywatelskiej, czy właśnie z Lewicy, działa przeciwko interesowi Polski. Ale o czym my tu dyskutujemy? Bo jakby Parlament Europejski, czy tam część tych europarlamentarzystów podnosi kwestię praworządności i próbuje w ciałem politycznym, decyzją polityczną wywrzeć presję na demokratycznie wybrany rząd Polski. To jest de facto pełne bezprawie, to jest brak poszanowania już nie tylko dla polskiej konstytucji, ale też dla zasad, na których była budowana Unia Europejska. No dochodzimy do w Unii Europejskiej dochodzimy do paradoksu, gdzie decyzją polityczną ma się decydować, jaki będzie system sądowniczy w krajach członkowskich i jaki rząd powinni sobie wybierać obywatele danego kraju. No przecież to jest coś, co się w ogóle nie mieści w tym, co było projektem Unii Europejskiej.
Dokładnie, to pokazuje, z jakimi paradoksami mamy do czynienia na arenie Parlamentu Europejskiego, gdzie po prostu europosłowie nawet z Platformy Obywatelskiej czy z Lewicy głosują ramię w ramię nad rezolucją, która po prostu uderza w interesy Polek i Polaków, bo te pieniądze przecież nie będą szły na interesy rządu, tylko po prostu będą szły na inwestycje w Polsce i te inwestycje, które po prostu są potrzebne, szczególnie w tej dobie postpandemicznej. Więc tego typu argumentacje o tym, że takimi rezolucjami czy wstrzymywaniem pieniędzy chcemy po prostu zmienić rząd w Polsce, no to jest po prostu coś nie do pomyślenia.
Może ja, przepraszam, podsumuję jednym krótkim cytatem, który padł podczas tej debaty z udziałem pana premiera Morawieckiego. To są słowa konserwatysty Estebana Gonzaleza Ponsa z Hiszpanii. Konserwatysty, podkreślam. Słowa skierowane do pana Morawieckiego. Pan nie boi się utraty suwerenności. Pan boi się utraty własnej władzy.
No, każdy chyba boi się utraty władzy, natomiast czy to pytanie do Marka Rutki, czy to jest tak, że jeżeli w Polsce zmieniłby się rząd, to wtedy Komisja Europejska traktowałaby nas inaczej? Bo na to wygląda.
Jeśli zmieniłby się rząd na taki, który przestrzega także polskiego prawa i prawa wspólnotowego, to na pewno te pieniądze szybko by do Polski popłynęły.
A to nie chodzi tylko i wyłącznie o pieniądze, bo przecież widzimy, ile mamy sporów z Komisją Europejską, ile mamy sporów w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jesteśmy traktowani zupełnie inaczej niż inne kraje zachodniej Europy.
Przypomnę, że pan Jarosław Kaczyński wymienił panią Szydło, która po spektakularnej klęsce 27-1 wróciła do Polski. Została wymieniona na pana Morawieckiego, człowieka obytego w Europie, po to, aby poprawić relacje Polski z Unią Europejską. No widzimy, że te relacje się pogorszyły.
Relacje się pogorszyły, ale spory udział pewnie w pogorszeniu tych relacji mają także politycy opozycji, Przemysław Majewski.
Jeśli oni wygłaszają na scenie Parlamentu Europejskiego tak niedorzeczne tezy o tym, że rząd polski nie chce tych pieniędzy dla Polaków, no to nie można po prostu nazwać tego w inny sposób, jak po prostu sabotowanie. Sabotowanie tego, aby Polska mogła się dalej rozwijać, ale Polska rozwija się nie tylko dzięki środkom unijnym, bo chociażby Krajowy Plan Odbudowy, Polski Ład i te inwestycje, które dzisiaj między innymi będą ogłaszane, to jest jakby część z tego potencjału, który został wypracowany przez te 6 lat dzięki dobrym decyzjom politycznym i gospodarczym. Te środki po prostu w budżecie już teraz są. Nie musimy czekać koniecznie na te pieniądze unijne, chociaż kiedy je dostaniemy, na pewno one zostaną dobrze spożytkowane, ale już teraz mamy w budżecie państwa zapewnione środki na to, aby w tej Polsce lokalnej, ale także w dużych miastach takich jak Gdańsk były poczynione inwestycje infrastrukturalne w szkolnictwo, w ochronę zdrowia, w drogi, w budowę nowych miejsc pracy. I to tak naprawdę pokazuje, że rząd polski jakby zajmuje się tym, aby w Polsce te inwestycje dalej się odbywały, a nie tylko o to, abyśmy musieli czekać na pieniądze unijne. Chociaż wiemy o tym doskonale, że tak naprawdę w najbliższym czasie one się u nas po prostu pojawią.
Ale czy jesteśmy w stanie poradzić sobie bez właśnie tych funduszy unijnych? Karol Rabenda.
Nie będziemy musieli. To powtórzę jeszcze raz. Te pieniądze zostaną nam wypłacone. Mamy pewien spór polityczny, który staramy się rozwiązać, no ale on też nie może być rozwiązany na zasadach dyktatu z Brukseli. No, musimy szanować wybór polskich obywateli, musimy szanować przepisy, które funkcjonują w Unii. Musimy szanować, i to mówię nie tylko my jako strona rządowa Polska, ale też strona Komisji Europejskiej, umowy, które zawieraliśmy przecież my głosowaliśmy za Funduszem Odbudowy, który jest projektem dla całej Unii.
Mimo pewnych napięć w rządzie.
No tak, ale jakby parlament, no w rządzie, no opozycja w tym Platforma Obywatelska nie głosowała za tym, więc jakby to większość Zjednoczonej Prawicy głosowała za tym Funduszem Odbudowy, a Fundusz Odbudowy dotyczył wszystkich krajów Unii Europejskiej i my się na coś umawialiśmy z Unią Europejską i Unia Europejska musi dotrzymywać umów. Tutaj nie ma żadnego wyjścia. Jeśli chodzi o to, czy my jesteśmy sobie w stanie poradzić. No, polska gospodarka jest już na tyle duża, poza tym przez ostatnie lata budżet jest w tak dobrej formie, że pewnie byśmy sobie jakoś poradzili. Jeśli chodzi o stan budżetu, no to on pozwala zaciągać zobowiązania na zasadach takich samych jak unijnych. Tylko pytanie jest, po co mamy sami się zadłużać, skoro możemy to robić na wspólne konto Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o też o te sprawy finansowe, to też musimy sobie zdać sprawę, w jakiej kondycji jesteśmy teraz. My prawdopodobnie w następnej perspektywie unijnej, czyli za 7 lat, będziemy płatnikiem netto, albo prawdopodobnie będziemy płatnikiem netto, więc no to jest... bo kraje, zwłaszcza południa Europy, no, rozwijają się dużo wolniej niż Polska, więc my mówimy w zasadzie o ostatnich pieniądzach, które z Unii per saldo płyną do nas, a w następnej perspektywie prawdopodobnie będziemy tam dopłacać, więc w interesie Unii jest to, żeby Polska rozwijała się, żeby rozwijała swoją infrastrukturę, gospodarkę, żeby w przyszłych perspektywach jakby brała udział też w tych budżetach, do których będzie dokładać.
A może opozycji chodzi tylko i wyłącznie o to, że jeżeli te pieniądze do nas nie trafią, no to rząd Zjednoczonej Prawicy będzie musiał chyba upaść. Marek Rutka.
No, oby to się stało jak najszybciej, ale...
Czyli oby jak najszybciej pieniądze nie trafią.
Oby jak najszybciej gorzej, tym lepiej, rząd tak? Ten coraz mniej Zjednoczonej Prawicy upadł. Oczywiście o to chodzi. A z kolei, żeby jak najszybciej pieniądze do Polski dotarły. Ale ja tutaj słyszę takie zaklinanie rzeczywistości, że my jesteśmy w tak genialnej sytuacji finansowej.
To, o czym
mówił między innymi szef NBP-u ostatnio, że naprawdę jak ja to puściłem studentom, to oni oczy otwierali, bo nikt po takich słowach by nie zdał żadnego egzaminu. Praktycznie pan Glapiński mówił, że pieniędzmi to można palić w piecu, a i tak będziemy mieli ich dosyć. To jest jakiś zupełny absurd, zaprzeczenie reguł ekonomii. Ale to, o czym tutaj przedmówcy wspomnieli, że my tych pieniędzy nie potrzebujemy. 770 miliardów do 2027 roku, a budżet Polski w skali roku, przypomnę, to jest około 500 miliardów. Więc mówimy o olbrzymich pieniądzach, które mogą do Polski trafić. Ale dzisiaj, czy na dzisiaj, takie kraje, które są płatnikami netto, czyli więcej wpłacają niż otrzymują, a więc między innymi Austria, Holandia, Szwecja i Finlandia, nie godzą się, aby jakikolwiek członek Unii Europejskiej łamał prawa Unii Europejskiej i prawa też wewnętrzne i swoje regulacje prawne, ponieważ Polska, między innymi tworząc tą Izbę Dyscyplinarną Sądu, złamała wewnętrzne nasze ustawy i konstytucje i na to żaden odpowiedzialny rząd w Unii Europejskiej i obywatele też demokratycznych krajów się nie godzą. W związku z tym nie będą płacić do kraju, który nie przestrzega swoich własnych
ale
praw.
To... Właśnie rezolucja Parlamentu Europejskiego nawołuje nas do tego, żebyśmy się nie stosowali do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego Polskiego. Jakby to jest nawoływanie do niestosowania prawa, jakby niestosowania polskiej konstytucji, bo może pan się tam na swoje lekcje na uniwersytecie powoływać, ale nawoływanie ciała politycznego, jakim jest Parlament Europejski, do niestosowania prawa konstytucyjnego w danym kraju, no to jest coś niewyobrażalnego. I fakt, że polscy europarlamentarzyści z opozycji głosowali za czymś takim, to jest niewiarygodny skandal.
Dobrze, panowie, zmieniając temat, powstał zespół do spraw zmian ordynacji wyborczej, który zainicjował lider Kukiz 15, Paweł Kukiz. Panowie, czy jest potrzebna zmiana ordynacji do polskiego parlamentu? Przemysław Majewski.
W ostatnim czasie mieliśmy różne zmiany, jeśli chodzi o ordynację wyborczą. Sam kodeks wyborczy, który wszedł w życie kilka lat temu, zmieniał pewne kwestie. Natomiast widzimy, że jest w społeczeństwie takie zapotrzebowanie, aby pewne kwestie wyboru przedstawicieli uległy zmianie. Tutaj akurat Paweł Kukiz od wielu lat mówi o jednomandatowych okręgach wyborczych. Natomiast musimy pamiętać, że wszystko ma swoje plusy i minusy i tutaj też trzeba spojrzeć na to na chłodno, podjąć analizy, czy wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych na pewno by wprowadziło do polskiego parlamentu taką nową jakość, o której Paweł Kukiz mówi. Ja mam co do tego pewne wątpliwości. Natomiast to jest taka bardziej dyskusja politologiczna, i dyskusja ekspercka, w jaki sposób poprawić to, aby chociażby frekwencja w Polsce stale rosła, bo nie możemy tylko polegać na, powiedzmy, ciekawej kampanii wyborczej, tylko to musi być po prostu cały czas napędzające się społeczeństwo obywatelskie, które po prostu chce brać sprawy w swoje ręce. I tutaj myślę, że jest taka nasza rola też oddolna, aby pracować na tym, by Polacy byli jak najbardziej zaangażowani w to, co dookoła nich się dzieje.
Według Pawła Kukiza obecny system wyborczy betonuje scenę polityczną. I pytanie do Marka Rutki. Zgadza się pan z tym?
Najnowszy sondaż, którego celem było zbadanie opinii na temat funkcjonowania rządu, wskazuje, że 62% Polek i Polaków negatywnie ocenia rząd Mateusza Morawieckiego. I to jest jakby odpowiedź na wszystko. To znaczy, jak spadają słupki, jak spadają sondaże, zaczyna się majstrowanie przy ordynacji wyborczej po to, aby w tych następnych wyborach wygrała jakaś, znaczy ta opcja, która rządzi w danym
ale
momencie.
Ale ta nowa ordynacja, jeżeli zostanie wprowadzona, wejdzie w życie dopiero w następnych wyborach, nie w tych najbliższych, tylko jeszcze w następnych.
Ja po pierwsze nie wierzyłbym w tego typu zapewnienia. Tak zwany antysystemowiec Paweł Kukiz okazał się jednym z większych systemowców, ponieważ wsparł i wspiera ostatnio tą topniejącą większość. Ja absolutnie Pawłowi Kukizowi nie wierzę. Na pewno nie wierzę w jego żadne dobre intencje, tylko tak jak pan rektor powiedział, raczej w zabetonowanie sceny politycznej.
Ale Paweł Kukiz przecież mówi o tym, o tych jednomandatowych okręgach wyborczych, mówi o ewentualnej ordynacji mieszanej od zawsze tak naprawdę, Karol Rabenda.
No tak, no my tą dyskusję głośną przechodziliśmy w 2014-15 roku, no bo wtedy ten temat wybrzmiał najgłośniej. No i ja powiem szczerze, że ja mam takie mieszane uczucia, bo jeśli chodzi o, jakby prostując to, co mówił pan poseł, to nie jest projekt ani rządowy, ani Zjednoczonej Prawicy, ani PiS-u. To jest projekt Pawła Kukiza, który on od 6 czy tam 7, a w zasadzie to chyba od 10, tam
dopóki od jeszcze, początku swojej kiedy jeszcze nie był politycznej.
Na tyle znany jako polityk, to chyba już od 10 lat głosi, że te JOW-y powinny być. No, jeśli chodzi o prawo polskie, polską konstytucję, no to jednak tam ten pierwiastek proporcjonalny musi być, bo to jest zapisane w konstytucji. Prawnicy twierdzą, że jest możliwa ordynacja mieszana. Jak ta propozycja będzie wyglądała, to nie wiem. Pewnie będzie to coś w rodzaju ordynacji zbliżonej do ordynacji niemieckiej, gdzie część parlamentarzystów jest wybierana w okręgach jednomandatowych, a część z list, tak jak mamy dzisiaj w Polsce. No, te ordynacje, one mają swoje plusy i minusy. Warto podkreślić, że te propozycje od początku, kiedy zostały zaproponowane, to jest jasno, jest powiedziane, że one nie będą obowiązywały w najbliższych wyborach, tylko w następnych, w 2027, żeby parlamentarzyści, którzy są teraz wybrani na starych zasadach, nie decydowali o wyborze na następną kadencję, więc to jest jasno komunikowane, w ogóle nie ma takich planów, żeby to było w najbliższych wyborach. No, jednomandatowe okręgi wyborcze mają tą zaletę, że osoby, które są znane, a które się nie mieszczą w tych formatach partyjnych, mogą startować i mają szansę dostania się do Sejmu bez zapisywania się do partii, komitetów, tworzenia wielkich list tylko w okręgu, w którym są znane, mają poparcie, znają obywateli, mogą wystartować i dostać się do parlamentu i mieć wpływ na rzeczywistość, co zresztą w pewnym sensie przy tej ordynacji się udało Pawłowi Kukizowi, no bo jakby korzystając z sytuacji, jaka w tym Sejmie się wytworzyła, no wprowadza kolejną już ustawę ze swojego programu. Także jednomandatowe okręgi wyborcze, no, wprowadzają tą możliwość, a jak będzie to wyglądało, no to chyba musimy zobaczyć na konkretne rozwiązania. No, trwa dyskusja od lat o tym, jak w pewnym sensie rozszczelnić tą taką partyjną system polityczny, no bo on jest ukształtowany od 30 lat na jednych podobnych zasadach. Chyba zmiana ordynacji ostatnio miała miejsce w 97 roku, chyba tak, bardzo jak weszła dobrze. Donta. Więc no, ordynacja jest czymś, o czym warto rozmawiać, bo każdy system policzy, każdy system polityczny potrzebuje korekty, więc jakby rozmawiajmy, a co z tego wyjdzie, zobaczymy.
No dobrze.
Na przykładzie Senatu możemy, spojrzeć tak naprawdę, jak to wygląda, bo tam mamy właśnie jednomandatowe okręgi wyborcze. No i jeśli spojrzymy, jak wygląda obecny układ w Senacie, no to widzimy, że tak naprawdę są tam przedstawiciele dwóch głównych partii. Raczej nie widzimy tam takich niezależnych obywatelskich senatorów, chociaż jednostki takie się zdarzają, więc to też jest do przemyślenia, czy faktycznie wprowadzenie JOW-ów w takim pełnym wymiarze ma sens, czy też właśnie być może w jakiejś formule mieszanej, ale to jest tak naprawdę dyskusja przed nami.
No to tak, i to też nie będzie jakaś wielka rewolucja, która wywróci cały system polityczny, bo jednak poparcie dla obywateli, jakby dla konkretnych partii, przez to, że zmieni się ordynacja, no, nie wywróci systemu, to faktycznie mogą być tam pojedyncze przypadki.
Ale właśnie, bo jest tak, jak mówi Przemysław Majewski, przecież w wyborach do Senatu widzimy, że znowu mamy podział na Prawo i Sprawiedliwość, Platformę Obywatelską, Lewicę, czyli te główne ugrupowania polityczne. To może w ogóle nie ruszać tej ordynacji, Marek Rutka?
Można byłoby się zastanowić oczywiście nad pewną korektą granic okręgów wyborczych, bo o tym się mówi od lat. Ja akurat reprezentuję okręg Gdyńsko-Słupski i tutaj takie tendencje do tego, aby ta część, bym powiedział, zachodnia województwa pomorskiego trochę inaczej wyglądała, bo Trójmiasto jest podzielone w tej chwili na dwa okręgi wyborcze i tutaj wiem, że Słupszczanie, z którymi się spotykam, to często o tym mówią, że momentami bliżej jest im chociażby do Człuchowa, Bytowa i tak dalej, tutaj jakoś w tą stronę, ale to są takie kwestie, które są poruszane od wielu, wielu lat. Co do Senatu, to trzeba pamiętać, że był tak zwany pakt senacki, to znaczy w jednym bloku startowały te siły demokratyczne, czyli między innymi Lewica, Platforma Obywatelska, PSL i to przyniosło zwycięstwo. Ale po pierwsze, nie należy majstrować przy ordynacji wyborczej w imię jakichś doraźnych interesów i słupków wyborczych. Obywatele powinni mieć zaufanie do państwa polskiego, do ordynacji wyborczej także.
Ale to chyba nie ma nigdy dobrego czasu, żeby zajmować się takimi sprawami, bo zawsze jesteśmy albo tuż po wyborach, albo tuż przed wyborami. Panowie, tu musimy postawić kropkę. Karol Rabenda, Partia Republikańska.
Dziękuję.
Marek Rutka, Nowa Lewica. Dziękuję.
Dziękuję, dobrego
tygodnia. I Przemysław Majewski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję.
Byli moimi gośćmi. Jarosław Popek, dziękuję państwu bardzo i do usłyszenia.